Lektury Paranormalium.
W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium kontynuujemy lekturę książki Lucjana Znicza zatytułowanej Paleoastronautyka. Książkę rozpoczynającą słynny cykl Goście z kosmosu prezentujemy w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Gdzie są dowody podstawowe? A więc jednak, oczywiście trudno budować na pojedynczym stwierdzeniu jednego mitu jakiegoś zagubionego w buszu afrykańskim murzyńskiego plemienia całą poważną teorię naukową. Wiedzy, którą dysponować musieli potencjalni przybysze z kosmosu, nie można równać z tymi żałosnymi odpryskami, które udaje nam się znaleźć w poszczególnych pierwotnych cywilizacjach Ziemi. Gdyby ograniczała się ona tylko do tego, co dotychczas udało się nam odkryć, kosmici po prostu nie byliby zdolni osiągnąć takiego poziomu technicznego, by w ogóle do nas dotrzeć. Ale z drugiej strony te nikłe, często zniekształcone przez niewiedzę różnego rodzaju kronikarzy i kopistów, ślady postępów w różnych dziedzinach nauk nie dają się w żaden sposób zaklasyfikować i wyjaśnić ogólnym poziomem ówczesnych cywilizacji. Czy tylko rzeczywiście w żaden sposób? Nie dysponujemy wprawdzie żadnymi konkretnymi informacjami na temat jakiejkolwiek cywilizacji pozaziemskiej. Aby udowodnić jednak możliwość jej istnienia, wystarczy oprzeć się wyłącznie na prawach rozwoju cywilizacji ludzkiej. Słowa te wygłoszone zostały w maju 1976 roku na trzecim Międzynarodowym Kongresie Towarzystwa Antycznych Astronautów w Trzykwenicy, a autorem ich jest radziecki geolog i mineralog dr Awiński. I nie jest to wyrwane z kontekstu pojedyncze zdanie. Wśród kilku zatwierdzonych przez Akademię Nauk ZSRR referatów przesłanych przez radzieckich naukowców na ten kongres, cała praca Awińskiego pod tytułem Metodologia badań przejawów i działalności cywilizacji pozaziemskich na Ziemi poświęcona została przedstawieniu nieproporcjonalnie wysokich osiągnięć nauki dawnych kultur jako dowodów bezpośredniego wpływu kosmitów. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można przypuszczać, głosi referat, że 8 lub 10 tysięcy lat temu mogło dojść do zetknięcia z jakąś wyższą cywilizacją. Można też sądzić, że w ciągu ostatnich 4-5 tysięcy lat doszło ponownie do zetknięcia z inną cywilizacją, tym razem mniej rozwiniętą. Prymitywizm środków technicznych owej drugiej cywilizacji przemawiałby za tym, że znajdowała się ona w początkowej fazie ewolucji technologicznej. Nasuwa to wniosek, że zasięg działania takiej cywilizacji musiał być stosunkowo niewielki, ograniczony do Układu Słonecznego. Mówimy oczywiście tylko o prawdopodobnym modelu wydarzeń. Nasze zainteresowanie budzi fakt, że obyczaje i religia starych narodów ściśle wiążą się ze zjawiskami w kosmosie, że spotykamy świadectwa istnienia nieprzeciętnie rozwiniętej cywilizacji, która pojawiła się nagle i była pozbawiona jakichkolwiek korzeni sięgających w przeszłość. Powszechnie sądzi się, iż dowodem paleokontaktu może być tylko jakieś kosmiczne cudo pozostawione na Ziemi przez cywilizację z innej planety. Takie mechaniczne pojmowanie kontaktu nie uwzględnia różnorodnych zjawisk pojawiających się na skutek wzajemnego oddziaływania złożonych jakościowo różnych systemów. W istocie dla stwierdzenia takiego kontaktu wystarczy zastosować dwa podstawowe kryteria. Techniczne, idee, zjawiska i przedmioty stojące w sprzeczności z potencjalnymi możliwościami dawnych kultur, które umożliwi uchwycenie nieprawidłowych zjawisk niepasujących do historii naszej cywilizacji, oraz geograficzne, podobieństwa w odnalezionych zabytkach kultury materialnej różnych odległych i nieutrzymujących ze sobą kontaktu narodów, które pozwala sądzić, że istniał jakiś jednolity, ogólnoświatowy prototyp. Przy tej metodzie badań rzeczą istotną jest wykrycie źródła nieprawidłowości i wyjaśnienie niezgodności między ograniczonym potencjałem technologicznym dawnych kultur a poziomem technicznym pozostałych po nich przedmiotów. Należy ściśle zanalizować i sklasyfikować różnego rodzaju przedstawienia i modele aparatów utożsamianych z samolotami, podobizny paleokosmonautów, środki przekazu i inne zabytki kultury materialnej, bowiem wszystkie te znalezione wśród wykopalisk świadectwa rozwiniętej technologii mogą okazać się materialnymi resztkami wieży, która przywędrowała do nas z zewnątrz. Koniec cytatu. Tyle Awiński. Kilkanaście ostatnich rozdziałów tej części książki poświęconych zostało właśnie zgodnie z postulatami Awińskiego przeglądowi takich nieprawidłowych idei, zjawisk i przedmiotów technicznych, niepasujących do ówczesnego poziomu rozwoju technicznego społeczeństw. Niestety w wielu wypadkach idee te okazały się do tego stopnia nieprawidłowe, że wolano je a priori uznać za mistyfikację, kierując wysiłki badawcze, które mogły wyświetlić rzeczywiste pochodzenie tych niezwykłych idei, tylko na jakże trudne udowodnienie, że są to nie mające najmniejszego znaczenia dla naszej historii fałszerstwa. Ale powtarzam, to co stosunkowo łatwe jest do przeprowadzenia w odniesieniu do zagadkowych, nieznanego pochodzenia wykopalisk, staje się zupełnie niemożliwe wobec żyjącego do dziś plemienia Dogonów. Plemienia z jednej strony bezspornie opóźnionego w rozwoju cywilizacyjnym w stosunku do nas o lat tysiące, a z drugiej strony dysponującego zakodowaną w swych mitach wiedzą często równoległą, a często kto wie, czy nie wyprzedzającą naszą naukę również o tysiące lat. Marcel Griol i Germain Dieterlin podają w swoich relacjach, że równie obszerną, a tajemniczą wiedzą jak w dziedzinie astronomii, Dogonowie dysponują także w dziedzinie biologii molekularnej czy fizyki atomowej. Wszystkie rzeczy, które stworzył Amma, mają swój początek w najmniejszym ziarnie Po. Rozpoczynają oni na przykład swoisty wykład o atomowej budowie materii. Począwszy od tej najmniejszej, wszystkie rzeczy, które Amma stworzył, powstają przez kolejne dodawanie takich samych składników. W miarę jak Amma łączy je, rzecz staje się coraz większa. Mitologia Dogonów jest tak obszerna, tylko w dziedzinie astronomii obejmuje ona na przykład aż 266 różnych gwiazdozbiorów, a równocześnie i tak zagmatwana, że nieprędko chyba uda się ją rozszyfrować do końca. Ponadto dla jej pełnego wyjaśnienia trzeba już nie tyle fachowców etnologów, wyłącznie którzy dotychczas się Dogonami interesowali, ale specjalistów ze wszystkich niemal dziedzin współczesnej wiedzy ludzkiej, którzy wśród wielu trudnych nam do zrozumienia pojęć prymitywnej cywilizacji murzyńskiej potrafiliby wyłuskać odkryte już przez nas, a może nawet i jeszcze nieodkryte, tajemnice wszechświata. Niestety profesor Griol, który pierwszy spośród białych dostąpił zaszczytów tajemniczenia czwartego stopnia przez Dogonów, zmarł jeszcze w roku 1956. Kontynuatorka zaś jego badań, profesor Dieterlin, w swej ostatniej pracy, też zresztą z roku 1965, podkreśla, że nie tylko nie zna wszystkich dogońskich mitów słownych, ale ma ponadto do rozszyfrowania tysiące uzupełniających i wyjaśniających te mity znaków graficznych. Co gorsza, na postępy w tej dziedzinie ma nie tyle wpływ gorączkowa praca, co cierpliwe wyczekiwanie na zaufanie najwyżej wtajemniczonych Dogonów. Gdy zaskoczeni ich niezwykłą wiedzą na temat potrójnego systemu Syriusza naukowcy francuscy spytali, skąd do tego doszli, Dogonowie oświadczyli, że poszczególne gwiazdy Syriusza można zobaczyć, choć z powodu ich bliskiej odległości od Tolo nie zawsze to jest możliwe, z jakiejś jaskini. W jaskini tej ponadto mają się znajdować w wielkich ilościach dowody podstawowe. Niestety, mimo usilnych starań badaczy, Dogonowie nie zdradzili dotychczas nikomu ani miejsca położenia jaskini, ani nawet tego, co się w nich pod nazwą dowody podstawowe kryje. Mimo to profesor Dieterlin ma nadzieję nie wcześniej to później do jaskini tej dotrzeć i podstawowe dowody obejrzeć. Czy, jeśli wreszcie uda się jej zrealizować ten cel, odkryje tylko źródło niezrozumiałej wiedzy Dogonów, czy też może wszystkich dawno już wymarłych, a dla nas coraz bardziej zagadkowych, zamierzchłych cywilizacji rozsianych po całym naszym globie? Legendy, mity, religie. Tajemnice kultu astralnego. Trzeba przyznać, że komu jak komu, ale Ainom nie brakuje zrozumiałości narodowej. Chociaż kto wie, czy chodzi tu o zarozumiałość. Może ten jakże ciekawy, a szybko zbliżający się do całkowitego wyginięcia naród w ten sposób broni się tylko przed postępującą eksterminacją i wynarodowieniem. My też w okresie rozbiorów lansowaliśmy wersję o mesjanistycznej roli narodu polskiego. Ale gdzie nam do Ainów? Oni twierdzą, że przybyli na wysuniętą najbardziej na północ japońską wyspę Hokkaido prosto z nieba. Trzeba zresztą lojalnie stwierdzić, że do dzisiaj pochodzenie Ainów nie jest ściśle wyjaśnione. Jedno jest pewne, nie mają oni nic wspólnego z Japończykami. Są wprawdzie, podobnie jak Japończycy, niskiego wzrostu i krępej budowy ciała, ale w odróżnieniu od nich mają białą skórę i obfity zarost. Ponadto mają bardzo ciekawy folklor, własny język, a ostatnio, jak słychać, pragną nawet odtworzyć własny krąg kulturalny. Cóż z tego? Gdy w roku 1975 odwiedziłem dwa główne miasta Hokkaido, Otaru i Sapporo, gościnni Japończycy pokazali wszystko, co w nich było najbardziej ciekawego, nie wyłączając niezwykłej podziemnej dzielnicy handlowej, największego browaru piwa, a nawet skoczni olimpijskiej, na której Fortuna zdobył złoty medal. Tylko nie zetknąłem się z nielicznymi już żyjącymi gdzieś w głębi wyspy, a najciekawszymi dla mnie Ainami. Dopiero z pokładu statku odpływającego z portu w Otaru udało mi się ujrzeć w ostatniej chwili jedynego przedstawiciela tego tajemniczego narodu. Stał brodaty, z długimi, zwisającymi w stronkach włosami, okryty jakimś workiem nad samą wodą i nieruchomo patrzył w siąpiące jesiennym deszczem niebo. Czyżby marzył o swojej nieprawdopodobnej ojczyźnie? Ainowie zresztą nie są wyjątkiem. O niebieskim pochodzeniu, wprawdzie nie całego narodu, ale przynajmniej cesarzy, mówią legendy japońskie. Egipcjanie również wywodzili ród faraonów prosto z nieba. Także mity peruwiańskie przypisują to pochodzenie założycielom swojej pierwszej dynastii. O pochodzących z nieba bogach, którzy chętnie wiązali się z córami ziemi, mówi m.in. bogata mitologia grecka. Legendy Majów twierdzą, że bogowie do nich schodzili z nieba po rozpiętej pajęczynie. Zaś w bogatym panteonie babilońskim niebieskie pochodzenie bogów stało się dla nich cechą na tyle charakterystyczną, że w piśmie klinowym przy każdym imieniu dla oznaczenia, iż chodzi tu o Boga, wyciskano gwiazdkę. Każdy z bogów babilońskich miał zresztą podporządkowaną sobie inną planetę. Nabu dysponował Merkurym, Isztar Wenus, Nergal Marsem, zaś Marduk Jowiszem. A kapłani w zikuratach, świątyniach stojących na szczytach schodkowych piramid, z białą świątynią w stolicy Sumeru, Uruku na czele, przez wieki całe bacznie obserwowali ruchy tych odległych ojczyzn ich bogów na nieboskłonie. Zwyczaj wiązania planet z poszczególnymi bogami przeszedł zresztą później do mitologii greckiej. Następnie przejęli go Rzymianie, a od nich i my do dzisiaj wszystkie planety nazywamy imionami bogów rzymskich. Jakie zjawiska zwróciły uwagę pierwotnych ludzi na puste niebo? Zapytuje w związku z tym radziecki filozof Zajcew. Jeżeli nigdy nie miało miejsca zejścia bogów z nieba, to skąd powstały te idee, które legły u podstaw tak licznych mitów i legend, istniejących we wszystkich narodach globu ziemskiego? Zajcew jednak nie tylko zapytuje. Ma na to pytanie także bardzo konkretną odpowiedź. Wyobraźcie sobie taki wypadek. Pisał jeszcze w roku 1968 w piśmie Sowiecki Sojuz. Ziemski kosmonauta trafia na jakąś obcą planetę, której ludność nie osiągnęła jeszcze poziomu intelektualnego umożliwiającego zaakceptowanie tego starzenia. W jaki sposób mieszkańcy planety przyjmą to jego nagłe pojawienie się, jak opiszą jego strój i oprzyrządowanie, jak potraktują jego statek kosmiczny? Właśnie tego typu reakcje naszych praszczurów na wizytę niepojętych istot przekazują nam ziemskie mity i legendy. Mówią one o bogach schodzących z nieba. W pewnej epoce historii ludzkości pod wpływem przylotu kosmitów wykształciło się tak zwane astralne myślenie, którego charakterystycznym przejawem jest zastąpienie bogów ziemskich przez bogów niebieskich. Jeśli wyobraźnia ludzkości porażona została kiedyś pojawieniem się mieszkańców nieba, całkiem naturalną konsekwencją tego stało się przekonanie wśród mieszkańców naszej planety o istnieniu w niebie jakiejś wyższej siły czy wyższego rozumu. Niemal wszystkie święte księgi pisanego okresu historii ludzkości zawierają opisy Królestwa Niebieskiego. Ta bardzo logiczna, przynajmniej na pierwszy rzut oka, hipoteza spotkała się jednak, jak wszystkie próby angażowania jakichś obcych cywilizacji w historię ludzkości na Ziemi, z ostrym kontratakiem zwolenników historii oficjalnej. Religia, jak wiadomo, ani nie powstała w chwili przylotu na Ziemię hipotetycznych kosmitów. Wystąpili z pasją przeciwko Zajcewowi w roku 1970 na łamach pisma Nauka i Religia, historycy Dobrowski i Filipow, ani jej pierwotna treść nie była związana z obrazem bogów. Powstanie religii było rezultatem stwierdzenia bezsiły pierwotnego człowieka wobec praw przyrody. W tym pierwszym etapie ludzie obdarzali właściwościami nadprzyrodzonymi różne otaczające ich konkrety – kamienie, rośliny, rzeki, góry. Jeżeli chodzi o sferę niebieską, to już w pierwszych dniach rozwoju ludzkości myśliwi na jej podstawie znajdowali drogę w lesie. Widok nocnego nieba już wówczas wchodził w zakres konkretów, których znajomość okazywała się nieodzowna dla każdego członka ludzkiego kolektywu, pragnącego wykonać swoje obowiązki w dziedzinie dostarczania żywności. A gdy ludzie odważyli się wyruszyć na otwarte morze, wówczas również drogę do celu wskazywały im gwiazdospiory. Powstanie tzw. kultów astralnych jest w ogóle niemożliwym do uniknięcia etapem w życiu narodów przechodzących od zbieractwa i myślistwa do rolnictwa i hodowli bydła. Właśnie cykle tych zajęć są ściśle związane ze zmianami pór roku charakterystycznymi dla obszarów umiarkowanych naszej planety. Najlepszym rolniczym zegarem były dla nich zmiany na sferze niebieskiej ściśle uzależnione od położenia Ziemi w przestrzeni kosmicznej. Jedną z najstarszych cywilizacji ludzkich był Sumer. Już w 4 tysiącleciu przed naszą erą panowała tu wysoka kultura. Do 3 tysiąclecia przed naszą erą wszystkie kulty miejscowe łączą się w jeden panteon bogów utworzonych na podobieństwo ludzkie i rządzących wszystkimi siłami przyrody. Najbardziej rozpowszechniony jednak w tym okresie był kult boga księżyca, Sina. Koniec cytatu. Według Dobrowskiego i Filipowa fakt ten jest bardzo łatwy do wytłumaczenia. Ponieważ latem, kiedy w dorzeczu Tygrysu i Eufratu trwały prace polowe, upał w dzień dochodził do 60 stopni Celsjusza. Większość robót rolnych prowadzono nocą, a właśnie wówczas przyświecał im księżyc. I chociaż przybyli następnie z północy, Babilończycy wprowadzili kult słońca, zarówno w Sumerze, jak i w Babilonii obowiązywał kalendarz księżycowy. Dlatego też dwaj autorzy dochodzą do końcowego wniosku, słuszniej należałoby mówić nie o kulcie astralnym, a więc gwiezdnym, a raczej o kultach słonecznych, czyli solarnych, bądź też księżycowych, czyli selenowych dalekiej przeszłości. Koniec cytatu. Niestety, dyskusja ta, jak z reguły zresztą dyskusja między zwolennikami i przeciwnikami ewentualnej ingerencji kosmitów w nasz ziemski żywot, przypomina nieco anegdotę o równoczesnej budowie drogi z dwóch odległych punktów. Jeśli oba jej odcinki się spotkają, będzie to zwykła szosa, ale jeśli się miną, powstanie wspaniała autostrada o dwóch pasach ruchu. Argumenty obu stron przeważnie się mijają i powstaje wspaniała dyskusja, która w końcu niczego nie wyjaśnia. Bo jeżeli istotnie klimat dwurzecza doprowadził do powstania kultu selenowego, to dlaczego z chwilą pojawienia się Babilończyków na tym terenie zanikł on na rzecz kultu solarnego? Dlaczego, bez względu na istniejące kulty solarne czy selenowe, tak wiele bogów na całym świecie przypisywanych było poszczególnym planetom albo nawet gwiazdom? I dlaczego mity różnych narodów nie wyprowadzały pochodzenia swych bogów z dwóch najbardziej widocznych ciał niebieskich, Słońca czy Księżyca, tylko właśnie z tych mało widocznych gwiazd, albo nawet z nieokreślonego nieba? Od jaja do silnika plazmowego. Najbardziej chyba niezwykłe w tym względzie są mity peruwiańskie, które nie tylko, podobnie do Ainów, zakładają niebieskie pochodzenie ludzi, ale nawet szczegółowo relacjonują, że z początku z nieba spadały złote, srebrne i brązowe jaja, które dopiero później na ziemi otwierały się i wykluwali się z nich ludzie. Jaja w mitologii wszystkich niemal narodów świata to odrębny i zapewne niczym nie związany z kosmitami rozdział. Jedna to z pierwszych chyba obserwacji naszych praszczurów rodzenia się z martwego przedmiotu żywej istoty. Nic dziwnego więc, że zarówno w legendach Indonezji, jak i Skandynawii, Grecji czy Oceanii jajo występuje z reguły jako prapoczątek, z którego rodzi się stopniowo cały świat. W północno-zachodniej Afryce podczas zaślubin na pamiątkę stworzenia świata rozbija się jajko, a nawet w chrześcijaństwie Jan z Damaszku porównuje stworzony przez Boga świat do jaja, twierdząc, iż niebo to jego skorupka, chmury to błonka otaczająca białko, woda jest jak samo białko, zaś żółtko stanowi ziemię. Rzecz ciekawa, że podobne konstrukcje występują także w mitach australijskich, zaś w mitologii hinduskiej mówi się nawet o bogu znajdującym się wewnątrz złoto-srebrnego jaja, które po rozbiciu z połówki srebrnej utworzyło ziemię, zaś ze złotej niebo. Co innego jednak powstanie z jaja całego świata, a co innego spadanie z nieba metalowych jaj na istniejącą już ziemię i wykluwanie się z nich poszczególnych ludzi. Kto uważa i ten mit za równie symboliczny i bajkowy, niech bodaj raz obejrzy film z jakiegokolwiek lądowania kosmonautów radzieckich na stepach Celinogradu. Zresztą nie ma potrzeby upierać się akurat przy micie peruwiańskim. Niemal we wszystkich częściach świata mity, podania i legendy o istotach przybyłych spoza Ziemi sypią się wprost jak peruwiańskie jaja z nieba. Starożytny bóg japoński Susano poza swym mieszkaniem na Ziemi miał jeszcze drugie mieszkanie na Księżycu. Także pierwotni mieszkańcy Australii mieli swego boga Balu, który nagradzał ich deszczem, a karał piorunami i który pochodził z Księżyca. Bóg Indian kolumbijskich, Muisków, który pewnego dnia zjawił się wśród nich, by nauczyć ich uprawiać pola, nosić odzież i czcić bogów. Nazywany był przez nich Bochiko, sam się jednak nazywał synem słońca. Własnego boga słońca mieli zresztą także i starożytni Chińczycy. Podobnie jak Bochika przybył on na ziemię, by nauczyć jej mieszkańców uprawiać rolę i siać zboże, dzięki czemu zyskał sobie wdzięczność wśród ludzi i tytuł Sheng Nun, czyli boga rolnictwa. Bóg ten zresztą okazał się aż nadto ludzki. Pod koniec swego panowania zainteresował się do tego stopnia medycyną, że postanowił wszystkie zioła lecznicze rosnące w Chinach wypróbować na samym sobie. Finał był łatwy do przewidzenia. Bóg którymś z tych ziół śmiertelnie się zatruł i wysionął ducha. Zresztą, jeśli chodzi o mity chińskie, prawdziwą rewelacją stał się opublikowany podczas III Kongresu Towarzystwa Antycznych Astronautów w Czrykwenicy referat członka Akademii Nauk ZSRR profesora doktora Lisiewicza. Otóż według niego jedna z najstarszych chińskich legend dotyczy narodzin Syna Nieba, Huan Ti. Dziwne zaiste są to jednak narodziny. Wielka błyskawica opasała gwiazdę Qi w konstelacji Kunxia, Wielkiej Niedźwiedzicy. Mówi o tym dosłownie legenda chińska. Inna zresztą z legend twierdzi, że zarówno Huan Ti, jak i jego towarzysze przebyli na ziemię z gwiazdozbioru Xian Kan i po wykonaniu swego posłannictwa ponownie tam wrócili. O pojawieniu się poprzednika Huan Ti, Xiao Ho, legendy mówią, iż tęczowa gwiazda runęła na ziemię, lub według innej wersji ogromna gwiazda opuściła się na Wyspę Kwiatów. Podobnie zjawił się także Chuanxi, oślepiająco jasna gwiazda przecięła księżyc niczym błyskawica. Te legendy o dziwnych obiektach latających, pisze profesor Lisiewicz, można różnie tłumaczyć. Można je uważać za płód twórczej fantazji albo zbiór symboli. Powtarzają się one w różnych epokach, aż do czasów współczesnych. I być może popełniamy błąd, ograniczając się do takich tylko wyjaśnień. Chińskie teksty o pojawieniu się synów nieba często wspominają o gromach. Jeden z pierwszych synów nieba, Fu Xi, który nie miał poprzednika, zjawił się w rozkwitłym piorunie, a Huan Ti został przyniesiony przez gromowe substancje. Nie wiadomo, co to dokładnie ma znaczyć, ale być może chodzi tu o silnik plazmowy, uważany za napęd przyszłości. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy fragment książki Lucjana Znicza Paleoastronautyka. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium.
Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do pobrania w archiwum naszego radia na stronie www.paranormalium.pl.